学，大家好。
Good morning, everybody.
Dzień dobry wszystkim. Wczoraj mówiliśmy o praktyce mochao i dokonaliśmy takiego dosyć szczegółowego przeglądu tej metody praktyki. I na podstawie tego przedstawienia wiemy już, że aby praktykować właściwie tę metodę, trzeba najpierw rozluźnić ciało i umysł, a następnie doprowadzić je do stanu zjednoczenia. Najpierw do stanu zjednoczonego umysłu, czy jednego umysłu, następnie zjednoczenia ciała i umysłu. Następnym krokiem, kiedy zjednoczymy ciało i umysł, jest również włączenie do tej jedności otoczenia, czyli następuje zjednoczenie tego, co wewnątrz, tego, co na zewnątrz. W Japonii tę praktykę chikeruminacji, czy mochao, określa się mianem shikantaza. I w oparciu o tradycyjną praktykę chan i o to, co mówią mistrzowie chan, wiemy, że jakby są kolejne etapy rozwoju tej praktyki i aby one mogły następować, trzeba znaleźć taki punkt równowagi, czy punkty równowagi. Jeden z takich stanów równowagi odnajdujemy poprzez przebywanie w chwili obecnej, poprzez taką bieżącą uważność. Kiedy trwamy w tej takiej bieżącej uważności, następuje właśnie zjednoczenie umysłu, następnie zjednoczenie ciała i umysłu, i potem następny stan równowagi odnajdujemy stosując metodę puszczania i wyzwalania sześciu zmysłów. Wtedy dochodzimy do stanu, w którym następuje taka synchronizacja czy zjednoczenie umysłu, ciała i otoczenia, czyli tego, co na wewnątrz i na zewnątrz. Tutaj użyliśmy analogii jeziora, że umysł jest jak jezioro, które jeżeli jest w swoim naturalnym stanie, jest nieruchome i klarowne. Podobnie jest z umysłem. A więc doszliśmy do etapu zjednoczenia ciała, umysłu i otoczenia. Natomiast nie jest to jeszcze ostateczny etap praktyki, czy ostateczny cel praktyki. Ponieważ żeby osiągnąć przebudzenie czy oświecenie, musimy jeszcze wykonać kolejny krok, czyli jeszcze pójść dalej niż stan zjednoczenia tych trzech elementów, o których mówiliśmy. Teraz powiemy coś o zmysłach, o funkcjonowaniu świadomości zmysłowej. Zazwyczaj jest tak, że kiedy działają zmysły, wówczas działają one w taki dualistyczny sposób, w takim stanie względności. Czyli jest jakiś przedmiot i podmiot, dany narząd zmysłów w tym przypadku pełni rolę podmiotu, który odbiera różne wrażenia zmysłowe, które są na zewnątrz. Powiedzmy, że jest to zmysł wzroku, który bierzemy pod uwagę, czyli w tym przypadku podmiotem będą nasze oczy, czyli zmysł wzroku, a przedmiotem będą wszystkie rzeczy, które widzimy, na przykład krzesło czy coś innego. I w tym sensie, ponieważ jest podmiot i przedmiot, jest to postrzeganie dualistyczne i względne. Jeżeli natomiast wejdziemy głębiej, to stwierdzimy, że jest jeszcze umysł, który z kolei może być świadomy działania poszczególnych narządów zmysłów, poszczególnych zmysłów. Wtedy te relacje ulegają zmianie, czyli jeżeli jesteśmy świadomi działania umysłu, umysł jest świadomy tego, że działają zmysły, wówczas umysł staje się podmiotem, a przedmiotem staje się zarówno dany narząd zmysłów, na przykład oczy, jak i przedmioty zewnętrzne, które są przez oczy postrzegane. Nadal pozostaje to takim postrzeganiem dualistycznym, względnym, natomiast jakby tutaj zaczynają być widoczne jakby różne relacje, różne rodzaje relacji pomiędzy podmiotem i przedmiotem. I zazwyczaj większość z nas funkcjonuje w takim stanie umysłu, że te wszystkie relacje, podmiot i przedmiot, czy poszczególne przedmioty, są ze sobą pomieszane. Wszystko to jest jakby pomieszane, umysł jest, można powiedzieć, zamglony, nie widzi jasno tych relacji, jest szereg przypadkowych, błądzących myśli. I teraz podczas praktyki chodzi o to, żeby doprowadzić do stanu większej klarowności umysłu. Czyli na początkowym etapie staramy się doprowadzić do zaabsorbowania, pochłonięcia umysłu, do skupienia go w taki sposób, że umysł staje się bardziej klarowny, bardziej przejrzysty i te różne relacje stają się bardziej widoczne. Wtedy zaczynamy dostrzegać jaśniej, że umysł jest podmiotem, oczy są jakimś przedmiotem postrzeganym przez umysł, a różne obiekty zmysłu wzroku, to co widzimy, są kolejnymi jakimiś przedmiotami, wobec których oczy pełnią funkcję podmiotu. Czyli w tym procesie takiego pochłonięcia umysłu, jakby zbierania go razem i skupiania, w związku z tym też takiego oczyszczania go i doprowadzania go do stanu większej klarowności, następuje pewne uporządkowanie. Jesteśmy bardziej świadomi różnych relacji i tego, w jaki sposób przebiega nasze postrzeganie, jak funkcjonuje nasza świadomość. Podamy tutaj przykład, w jaki sposób właśnie zmysły działają i jakie są relacje pomiędzy tutaj poszczególnymi elementami tego doświadczenia. Weźmy przykład związany ze świadomością ciała. Powiedzmy, że odczuwamy swoje ciało podczas siedzenia i poczujemy jakiś ból, na przykład w nodze czy w kolanie. Zazwyczaj na początku jest tak, że kiedy czujemy ten ból, wówczas jakby reakcja ciała jest taka, że ciało się napina. I w związku z tym można powiedzieć, że to wrażenie bólu przenosi się na całe ciało. Jakby całe ciało odczuwa niewygodę, jest spięte. Co więcej, umysł reaguje na to w ten sposób, że ponieważ też czuje tę niewygodę ciała, więc umysł też jakby jest wytrącony z równowagi i odczuwa niewygodę, można powiedzieć, że też odczuwa ten ból. I w tym doświadczeniu wszystko to jakby miesza się ze sobą, nie jest od siebie oddzielone. Czyli można powiedzieć, że takim całościowym doświadczeniem jest poczucie niewygody, zarówno w ciele, jak i w umyśle. I w takim stanie można powiedzieć, że to poczucie czy doświadczenie niewygody jest właśnie podmiotem. Natomiast w toku praktyki, to o czym mówiliśmy przed chwilą, chodzi o to, żeby dokonać rozróżnienia, czyli uporządkować te wrażenia, te doświadczenia i relacje pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Kiedy umysł, kiedy dążymy w tym kierunku, żeby to uporządkować, kiedy umysł staje się bardziej klarowny i jest w stanie rozróżnić te zależności, wówczas jesteśmy w stanie odróżnić samo wrażenie bólu, na przykład kolanie, od świadomości cielesnej, czyli zmysłu ciała. Jeżeli mamy tych, powiedzmy, 5 podstawowych zmysłów, wzrok, słuch, węch, smak i wrażenia, czyli świadomość ciała, tutaj chodzi o świadomość ciała, więc odróżniamy wtedy wrażenie bólu w kolanie od samej świadomości cielesnej, która odczuwa to wrażenie. Wtedy, jeżeli potrafimy to od siebie oddzielić, można powiedzieć, że wrażenie bólu w kolanie staje się przedmiotem postrzeganym przez podmiot, którym w tym przypadku jest świadomość cielesna. Co więcej, można jakby dalej dokonać pewnego rozróżnienia, czy jaśniej zobaczyć to, że świadomość cielesna nie jest tożsama z umysłem. Czyli tutaj jesteśmy w stanie odróżnić świadomość cielesną od umysłu. W tym przypadku, w tej relacji, świadomość cielesna stanowi przedmiot, dla którego podmiotem, czy podmiotem, który postrzega tę świadomość cielesną, jest umysł. Czyli umysł jako podmiot postrzega przedmiot, jakim jest świadomość cielesną, cielesna, która to z kolei świadomość cielesna jest podmiotem dla wrażenia bólu w kolanie. I wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie to odróżnić, jakby są to doświadczenie bólu czy niewygody nie przenosi się na świadomość cielesną i dalej na umysł. Można to uzyskać poprzez metodę praktyki, o której mówiliśmy już kilkakrotnie, czyli poprzez skupianie umysłu, na przykład na oddechu, doprowadzenie do jego pochłonięcia tą praktyką. I wtedy ilość jakichś przypadkowych myśli i takie pomieszanie czy zamęt w umyśle, gdzie nie rozróżniamy właśnie tych relacji pomiędzy przedmiotem a podmiotem, to staje się bardziej klarowne i widoczne i wtedy jakby cała sytuacja staje się jaśniejsza, co jest przedmiotem, co jest podmiotem. W gruncie rzeczy wszyscy tutaj pracują, praktykują bardzo sumiennie, czynią spory wysiłek w praktyce, ale często robią to na ślepo, ponieważ właśnie nie są świadomi, nie uzmysławiają sobie różnych relacji, jak mówiliśmy, pomiędzy podmiotem i przedmiotem. W związku z tym, kiedy na przykład czują ból gdzieś w nodze, czy w kolanie, czy w innej części ciała, to zamiast uświadomić sobie właściwą relację tego wrażenia do, w tym przypadku, świadomości ciała i dalej do umysłu, następuje proces odwrotny, mianowicie ten ból zaczyna dominować, zaczyna się jakby zlewać czy jednoczyć ze świadomością ciała, w związku z tym całe ciało zaczyna odczuwać ból, zaczyna być bolesne, czuje niewygodę. Dalej, jeżeli nie jesteśmy świadomi relacji pomiędzy świadomością ciała a umysłem, to przenosi się na umysł. I cały umysł jakby wypełnia się tym doświadczeniem niewygody i bólu. I wtedy mamy, można powiedzieć, taki stan jakby zjednoczony na opak, czyli jakby to doświadczenie bólu w kolanie przenosi się na całe ciało umysł, zamiast żeby było na odwrót, to znaczy żeby postrzegać te właściwe relacje między przedmiotem a podmiotem i żeby to wrażenie bólu było po prostu jednym z elementów tego całościowego doświadczenia zjednoczenia. Co więcej, podobnie jest z zjednoczeniem tego, co wewnątrz i tego, co na zewnątrz. Czyli z tym kolejnym etapem jednoczenia, kiedy w zjednoczeniu następuje środowisko zewnętrzne z naszym ciałem, umysłem. Jeżeli nie postrzegamy, czy nie rozumiemy dokładnie relacji znowu pomiędzy przedmiotem a podmiotem, wtedy działa to na przykład w taki sposób. Weźmy zmysł słuchu. Jeżeli słyszymy jakiś dźwięk, to ponieważ słyszymy te nauki tutaj, słyszymy, że nauczyciele mówią, że chodzi o zjednoczenie, między innymi właśnie o zjednoczenie wewnątrz z tym, co na zewnątrz, więc staramy się bardzo, żeby właśnie to zjednoczenie, dążyć w kierunku tego zjednoczenia. Więc kiedy pojawia się jakiś dźwięk, wówczas jakby podążamy ku temu dźwiękowi i jakby on zaczyna dominować. W tym sensie, że wypełnia naszą świadomość. Jeżeli jest jakimś dźwiękiem przyjemnym, który oceniamy czy odbieramy, odczuwamy jako przyjemny, wówczas on wypełnia naszą świadomość, nasz umysł i całe nasze doświadczenie jest przyjemne. Wtedy staramy się to utrzymać, przywiązujemy się do tego. Z kolei jeżeli jest jakiś hałas nieprzyjemny, coś, co odbieramy jako nieprzyjemne, to zaczyna wypełniać naszą świadomość i zaczyna dominować. Więc znowu jest tak, że poprzez te nasze próby zjednoczenia i brak zrozumienia odpowiednich relacji pomiędzy przedmiotem a podmiotem, to, co powinno być postrzegane jako podmiot, czyli ból albo dźwięk, a umysł czy świadomość odbierająca to jako podmiot, tutaj następuje pewne odwrócenie. To znaczy podmiotem staje się to wrażenie, przyjemne albo nieprzyjemne, ponieważ wypełnia całe nasze pole świadomości, zaczyna dominować, staje się podmiotem, a przedmiotem staje się po prostu nasz umysł, czy ta świadomość zmysłu. W związku z tym, jeżeli coś takiego następuje przy braku zrozumienia tych relacji, jest to dosyć problematyczne, ponieważ staramy się czynić wysiłki rzeczywiście bardzo sumiennie, aby dojść do tego stanu zjednoczenia, o którym tyle słyszymy, ale działa to zupełnie jakby na odwrót, w przeciwną stronę, ponieważ powoduje, że przywiązujemy się, utożsamiamy się z różnymi wrażeniami, które odbieramy, i one stają się podmiotem. Czyli tutaj jakby zupełnie wszystko jest pomieszane, jest jeden wielki bałagan i wydatkujemy wiele energii, wiele wysiłku po to, żeby do tego dojść, a efekt jest zupełnie przeciwny. Więc ważne jest tutaj, żeby w toku praktyki, a jest tak dlatego, ponieważ ciało i umysł nie są rozluźnione, nie są osadzone, nie są w stanie równowagi. Dlatego to wszystko się miesza i nie jesteśmy w stanie jakby doprowadzić do właściwego uporządkowania tych relacji między przedmiotem a podmiotem. I teraz, kiedy już usłyszeliśmy o tym, jakie są relacje tutaj pomiędzy przedmiotem a podmiotem, już mamy znajomość tych relacji dwoistości czy względnych, wiemy, w jaki sposób te zmysły funkcjonują. Czyli powtórzmy, że kiedy pojawia się jakieś wrażenie, na przykład wrażenie bólu, wówczas ono jest przedmiotem dla podmiotu, którym jest świadomość cielesna, jedna z pięciu podstawowych świadomości. Z kolei ta świadomość cielesna jest przedmiotem dla podmiotu, jakim jest umysł. Czyli jakby mamy tutaj przegląd tych poszczególnych jakby takich ogniw, taką perspektywę na te poszczególne ogniwa relacji przedmiot i podmiot. I wtedy jakby nie utożsamiamy wrażenia, w tym przypadku wrażenia bólu, ze świadomością cielesną, z kolei świadomości cielesnej z umysłem. Jeżeli umysł jest w stanie jedności, w stanie klarowności, jeżeli jest zjednoczony, skupiony, wówczas to, co się dzieje w tym procesie jednoczenia, to, że te poszczególne świadomości zmysłowe, świadomość wzroku, wzrokowa, słuchowa, węchowa, smakowa i cielesna, jakby stapiają się, jednoczą się z umysłem i powstaje takie jedno ogólne doświadczenie, taki jeden podmiot, który zawiera w sobie umysł i te poszczególne pięć świadomości zmysłowych. I wtedy, kiedy pojawi się jakieś wrażenie, czy to jest na przykład ból, czyli jakieś wrażenie na poziomie ciała, czy jakiś dźwięk, czyli wrażenie na poziomie słuchowym, wówczas w tym stanie zjednoczenia umysłu ze świadomościami zmysłowymi to wrażenie nie wypełnia całego pola świadomości. Staje się, po prostu roztapia się w tym zjednoczonym stanie umysłu i świadomości zmysłowych, nie wypełnia całego pola doświadczenia, nie dominuje, tylko jakby staje się drobnym elementem tej całości i można powiedzieć roztapia się w tej całości. Co więcej, jeżeli rozumiemy funkcjonowanie tutaj tych poszczególnych świadomości zmysłowych i umysłu, i ich relacji, to widzimy też, że czasem jeżeli słyszymy dźwięk, to jest taka tendencja, jeżeli umysł jest nieuporządkowany albo jeżeli nie mamy właściwego zrozumienia funkcjonowania zmysłów, jest taka tendencja, aby w takim dążeniu do zjednoczenia, ale niewłaściwie pojmowane rozumienie, by podążamy, kierujemy się ku temu dźwiękowi i zamiast po prostu pozwolić mu docierać do jakby być odbieranym przez ten zjednoczony stan umysłu i świadomości zmysłowych, raczej podążamy ku temu dźwiękowi i można powiedzieć łapiemy go, czyli lgniemy do niego, przywiązujemy się do niego, wtedy jakby ta relacja przedmiot-podmiot nie jest jasna, jest zaburzona i ten dźwięk może wypełnić całe pole świadomości i zdominować i staje się jakby samodzielnym podmiotem. Także w takim, jeżeli praktyka przebiega we właściwym kierunku, to oznacza to, że umysł staje się coraz bardziej zjednoczony, jakby uporządkowany wewnętrznie. Jest to taki stan zjednoczenia umysłu i ciała, o którym wspominaliśmy, ponieważ te świadomości zmysłowe, pięć świadomości zmysłowych, można powiedzieć, tworzą świadomość ciała, więc kiedy one jednoczą się z umysłem, wówczas jest to taki stan zjednoczenia ciała i umysłu. I wtedy, jeżeli jakieś wrażenia są odbierane, nie stanowią one ani źródła rozproszenia, ani nam nie przeszkadzają. Natomiast jeżeli jest inaczej, jeżeli nie rozumiemy działania zmysłów, albo nasz umysł nie jest zjednoczony, jest rozproszony, nie jest skupiony, wówczas można powiedzieć, że nasza praktyka jest postawiona na głowie, czyli wszelkie wysiłki, które czynimy, energia, którą wydatkujemy, działa w przeciwnym kierunku, czyli te różne wrażenia, które do nas docierają, zaczynają dominować i pogłębiają tylko stan rozproszenia i nieuporządkowania. Kiedy dojdziemy do tego stanu zjednoczenia przedmiotu i podmiotu, o którym wspominaliśmy, czyli zjednoczenie umysłu ze świadomościami zmysłowymi, to jest tak naprawdę ten stan moczao, stan eliminacji. Ale nie jest to jeszcze stan ostateczny, nie jest to ostateczny etap praktyki. Ponieważ w tym stanie zjednoczenia jest bezruch, jest spokój, jest taka wielka klarowność, przejrzystość, ale i wtedy wszelkie wrażenia, które docierają do tej takiej zjednoczonej świadomości, pojawiają się i są jakby wchłaniane przez ten stan. I wszelkie zjawiska są widziane takimi, jakie są. Są jakby widziane na wskroś, w pełni. Ponieważ jakby stanowią, jakby są wchłaniane, są jakby integrowane z tym zjednoczonym stanem. I w tym stanie zmysły jeszcze działają, są aktywne, wrażenia dopływają. Natomiast nie jest to jeszcze ostateczny stan, ponieważ istnieje nadal ta jedność, ten stan jedności, czyli ta jedność, i jest możliwy jeszcze kolejny krok, kolejny etap. W tym stanie jedności, gdzie jest taka pełna klarowność, również, ponieważ widzimy wszystko takim, jakie jest, wszystkie zjawiska, które docierają, stanowią, jakby są, docierają do nas i stają się częścią tego stanu zjednoczenia, ponieważ widzimy je takim, jakie są, dostrzegamy również to, że są nietrwałe, że wszystko jest w ciągłym ruchu, jest ciągły przepływ, ciągła zmiana, że nic nie pozostaje takie samo, nie ma takiej trwałej tożsamości, nic nie jest wieczne. Również postrzegamy to, że nic nie posiada jakiejś takiej niezmiennej substancji, czyli niezmiennej trwałej jaźni. Kiedy dostrzegamy coś takiego, dostrzegamy tę zmienność i można powiedzieć również to, że to inaczej można nazwać współzależnym powstawaniem. Kiedy coś takiego sobie uświadamiamy, wówczas to jakby można powiedzieć rezonuje, czy wchodzi w rezonans z tą wiedzą, którą posiedliśmy jeszcze zanim doszliśmy do tego stanu zjednoczenia, tego jednego umysłu. Czyli z tą wiedzą na temat nietrwałości, niejaźni i pustki. Te różne nauki, które wysłuchaliśmy, których przeczytaliśmy, które poprzednio były jakby taką teorią, czy były tylko wiedzą, tutaj zaczynają współbrzmieć z tym faktycznym doświadczeniem takiego stanu rzeczy, który mamy. Kiedy coś takiego się dzieje, wówczas ten stan jedności, pełen spokoju i klarowności, się rozpuszcza. I w tym momencie jest to, czy w takim stanie jest to istnienie stanu pustki, czy inaczej mówiąc, stanu niejaźni. Wtedy pojawia się również spontanicznie mądrość. W tym stanie nadal działają zmysły, nadal jest spokój i klarowność, przy czym zmysły działają w sposób taki najzupełniej bezpośredni i czysty, to znaczy niczego nie zniekształcają, wszystko widzą dokładnie takim, jakie jest. W związku z tym wszystkie zjawiska, wszystko wraca do stanu normalności, jest po prostu takie, jakie jest. Nie jest zniekształcane przez nasze postrzeganie. Wtedy może pojawić się mądrość, dzięki której możemy adekwatnie, właściwie i harmonijnie reagować na wszelkie okoliczności. Nie pojawiają się wtedy żadne konflikty, żadne sprzeczności i wówczas jesteśmy w stanie działać tak, że nie tworzymy dupki, czyli cierpienia. Także to jest ten ostateczny stan. Stan, który polega, powtórzmy, na najpierw dojście do stanu zjednoczenia podmiotu i przedmiotu, na otworzeniu zmysłów, tak żeby działały swobodnie, i potem zjednoczeniu tych świadomości zmysłów z umysłem, i następnie poprzez trwanie w takim stanie i postrzeganie wszystkiego takim, jakie jest, poprzez doświadczenie nietrwałości, niejaźni i pustki, dochodzimy do stanu takiej czystej świadomości, czy inaczej mówiąc, w pewnym momencie to wszystko się, ten stan jedności, czy ta jedność sama się rozpuszcza i dochodzimy do stanu niejaźni. I to jest, można powiedzieć, urzeczywistnienie dharmy. Na tym etapie, czy w tym stanie, mówimy o tym jako o mądrości pustki albo mądrości śniaty. I można powiedzieć, że wtedy działamy w sposób zręczny i wszystko, można powiedzieć, jest tak, jak trzeba, tak, jak powinno. Ponieważ w tym stanie postrzegamy wszystko takim, jaki jest, wszystkie zjawiska zewnętrzne, całe nasze postrzeganie jest w najwyższym stopniu adekwatne i również reakcja na to jest odpowiednia, taka, która prowadzi do harmonii, nie powstają żadne zaburzenia, nie powodowane jest żadne cierpienie, więc nazywamy to też drogą środka, ponieważ w tym stanie jest taka, można powiedzieć, najwyższa harmonia osiągana, kiedy po prostu rzeczy są takie, jakie są i reagujemy na nie też w taki sposób jak najbardziej adekwatny na takie rzeczy dokładnie, jakie są, więc czasem określa się to też mianem zwykłego umysłu albo takiej ścieżki normalności. Do tej pory przedstawiliśmy opis praktyki cichej iluminacji, czyli mocao. Czyli w skrócie mówiliśmy o tym, że najpierw dochodzimy do stanu zjednoczenia i potem następuje jakby rozpuszczenie tego i dochodzimy do stanu niejaźni. To jest równoznaczne z przebudzeniem albo oświeceniem. Teraz będziemy mówić o Hua Tou, kolejnej metodzie. Jeżeli chodzi o Hua Tou, to są różne rodzaje Hua Tou. Są to różne pytania typu, co to jest Wu, albo inny popularny Hua Tou to jest, jaka była moja pierwotna twarz, zanim narodzili mnie moi rodzice, albo w skrócie, jaka jest moja pierwotna twarz, albo niektórzy ludzie używają też Hua Tou, kim jestem. Są różne etapy tej praktyki z Hua Tou. Na początku pierwszy etap polega na powtarzaniu albo recytacji. Na tym etapie to zdanie, to sformułowanie Hua Tou, którego akurat używamy, jest powtarzane wciąż i wciąż, trochę w zasadzie mantry. Cały czas powtarzamy to po to, żeby skupić swój umysł, żeby zebrać razem swój umysł, skupić go na tym jednym zdaniu i doprowadzić do tego, żeby on był pochłonięty tym powtarzaniem. Następny etap polega na zapytywaniu. Tutaj już nie powtarzamy tylko tego sformułowania, czy tego Hua Tou, ale pytamy. Czyli to staje się faktycznie pytaniem. Czyli pytamy, co to jest Wu? Albo kim jestem? Jest tutaj taka jakość zapytywania, nie tylko powtarzania, ale naprawdę zapytujemy o to. Chcemy wiedzieć. I tutaj to, co jest ważne, to pojawienie się wątpienia. Przy czym wątpienia nie w sensie jakiejś podejrzliwości czy jakiegoś sceptycyzmu, ale raczej takiego pragnienia, że chcemy wiedzieć, chcemy znać odpowiedź na to pytanie. I kiedy jakby trwamy w tym, w tego rodzaju zapytywaniu, stopniowo to, można powiedzieć, że to zapytywanie, to wątpienie się krystalizuje i pojawia się coś, co nazywane jest taką kulą albo masą wątpienia. W miarę jak coraz bardziej jesteśmy, stajemy się coraz bardziej pochłonięci tym zapytywaniem, tym wątpieniem, przechodzimy do etapu już nie zapytywania, czyli już nie jakby formułujemy tego pytania, tylko przechodzimy do kolejnego etapu, który można nazwać etapem badania albo wnikania, albo zgłębiania. Tutaj po prostu jest samo to jakby poczucie zapytywania czy wątpienia, które coraz bardziej rośnie, jakby już samoczynnie, i jakby stajemy się coraz bardziej pochłonięci tym, aż dochodzi do momentu czegoś, co bywa nazywane taką chmurą wątpienia, czy obłokiem wątpienia. Czyli to się poszerza i jesteśmy całkowicie pochłonięci tym zapytywaniem. I to można powiedzieć, że jest taki stan właśnie zjednoczenia, kiedy umysł już jest skupiony, zebrany razem i zjednoczony w tym akcie zgłębiania czy wnikania w to pytanie, w to huatou. Kolejnym etapem jest rozbicie tej masy czy tego obłoku zwątpienia, kiedy on zostaje jakby rozbity, rozczaskany, przebijamy się przez niego i to jest doświadczenie przebudzenia albo oświecenia. To, co jest ważne tutaj, to że w momencie przejścia od etapu zapytywania, kiedy jeszcze formułujemy pytanie, do etapu zgłębiania, czy wnikania, czy badania huatou, to przestaje być już aktywność werbalna na poziomie słownym. Nie ma już tutaj jakby działania umysłu, kiedy analizujemy, czy myślimy o tym. Dlatego jest ważne, żeby podjąć tę praktykę huatou, czyli to zapytywanie o huatou, czy jakby wątpienie, skierowanie wątpienia na to huatou, wtedy, kiedy umysł jest rzeczywiście skupiony. Jeżeli on nie jest odpowiednio skupiony, nie jest zjednoczony, wówczas tak naprawdę praktyka z huatou będzie się sprowadzać do myślenia o nim, do analizowania jakiegoś na poziomie bardziej werbalnym, bardziej myślowym. Ponieważ umysł jeszcze jest pełen jakichś przypadkowych myśli, jest na takim płytkim poziomie, wtedy praktyka nie doprowadzi do naprawdę narośnięcia tej masy wątpienia, czy tego obłoku wątpienia. Czyli to są jakby te kolejne etapy praktyki z huatou. Najpierw powtórzmy: recytacja, czyli powtarzanie, następnie zapytywanie o huatou, następnie zgłębianie albo badanie huatou już na poziomie pozawerbalnym, potem narastanie tej masy wątpienia, czy kuli wątpienia albo obłoku wątpienia, i potem na końcu przebicie się przez to, rozbicie tego, i jakby jest to moment przebudzenia albo oświecenia. I teraz potem jest jeszcze kolejny etap po przebudzeniu, doświadczeniu przebudzenia. Mianowicie na tym kolejnym etapie dalej kontynuujemy pracę z huatou, przy czym już nie zapytujemy, nie zgłębiamy, tylko, można powiedzieć, obserwujemy to huatou. W ten sposób podtrzymując ten stan przebudzenia, podtrzymując siłę samadhi. Jest to, można powiedzieć, takie żywienie tego stanu. Coś tak jak żywienie takiego świętego łona, z którego ma się urodzić dziecko. To obserwowanie huatou można przyrównać właśnie do żywienia takiego świętego łona.
That's all for this morning.
to wszystko nadciera.